Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 27 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo też Secundo Augusto, Bismillessimo, Vigesimo, Quarto. Proszę Państwa, patronem kanału jest oczywiście firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie pod odcinkiem. Co więcej, sponsorem odcinka, tego odcinka, jest również portal szkoleniowy Akademia Wywiadu. Certyfikowane, Akademia, nie agencja, od razu powiedzmy. Certyfikowane szkolenia w zakresie białego wywiadu, informatyki śledczej i bezpieczeństwa. Dla widzów kanału oferta specjalna i macie Państwo link do strony gdzieś tam pod tunelem Hamasu, a powyżej tunelu Chabad Ludbawicz. Proszę Państwa, tak przy okazji przypominam jeszcze o Patronajcie. Witam wszystkich nowych patronów, pozdrawiam wszystkich aktualnych i, że tak powiem, trwałych w swoich uczuciach patronów. To dzięki Państwu ten kanał tak naprawdę funkcjonuje. No i oczywiście przypominamy Romani i te domu i Alki Laptan Bahu, Al-Kafi Lattasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Natomiast w kwestii jazda z cenzorami, bo to jest stałe hasło, otóż mam dla wszystkich miłośników różnego rodzaju chamskich cenzur. Kolejną informację, po wczorajszej informacji, jak Państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się śledztwo, jakiś jeden senator się już tak wkurzył na Google'a, że stwierdził, że doprowadzi do tego, że będą prezesi musieli zeznawać pod przysięgą przed kongresem w sprawie cenzurowania treści. To mamy, proszę Państwa, teraz kolejny akt. Otóż, jak Państwo wiecie, wbrew pozorom to nie Google i YouTube, tylko Zuckerberg i jego wesołe narzędzia typu Facebook, obecnie zwany Melina, nie, Meta. Otóż zwany pieszczotliwie Meliną oraz Instagram. Otóż Instagram po tym, kiedy zaczął cenzurować wpisy również tureckich polityków, to Turcy natychmiast zareagowali i tutaj można po raz kolejny pochwalić państwo tureckie za szybką reakcję. Oni nie pierwszy raz coś takiego robią. Wszystkie pozostałe, znaczy inne kraje, powiedzmy, ze szczególnym uwzględnieniem republik głębokiego południa, nie tam globalnego, tylko głębokiego południa, z takimi firmami rozmawiają z pozycji na kolanach i niżej. Natomiast Turcy po prostu, tak, będziecie cenzurować nasze wpisy, blokujemy. Kończymy, proszę Państwa. Teraz będzie z tego punktu widzenia jazda z cenzorami, brawo Turcja. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie mamy jazdę z cenzorami i teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka podstawowego. To jest coś, czym żyją oczywiście Amerykanie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów, które są pro-bidenowskie, no bo jest to przedstawiane jako wielki sukces administracji Bidena. Nie udało się z pokojem na Bliskim Wschodzie, udało się przynajmniej ze szpiegami. Jest wielka wymiana więźniów, prawda, nazwijmy umownie szpiegów, żeby tam nie rozróżniać specjalnie. To jest największa operacja od czasów zimnej wojny. To jest operacja również, której, no właśnie, gdybyście Państwo zajrzeli sobie do prasy amerykańskiej, a ja sobie zadałem ten trud, czytając mniej więcej 6 chyba artykułów, czy 7 nawet w różnych publikatorach od lewa do prawa, no to oczywiście tam jest ojców sukcesu, tam jest tylu, że po prostu tam, jeżeli by medale by za to rozdawali, to mennica amerykańska nie nadążyłaby z biciem tych medali, prawda, i tych szpilek by zabrakło do przypinania do piersi tych, którzy się tam pchają do tego, że to oni. Ja Państwu powiem, że jest również komunikat właśnie a propos Turków, ponieważ dużo czytałem właśnie sobie różnych mediów i forów tureckich teraz ostatnio. W związku z tym przytoczę Państwu najpierw taki krótki komunikat turecki. Otóż Turcja, właśnie, znaczy wywiad turecki, czyli słynna organizacja MIT, informuje, że oto turecki wywiad skutecznie wykorzystał dyplomację wywiadowczą do mediacji wymiany więźniów i w lipcu zgromadził wszystkie strony tej wymiany w Turcji. W wymianie wzięło udział 26 osób z 7 krajów, w tym z USA, Rosji, Niemiec, Słowenii, Polski i Białorusi. Dodając, że 10 więźniów, w tym dwójka nieletnich, zostało przekazanych Rosji, 13 innych zostało nie przekazanych Niemcom, a 3 zostało przekazanych Stanom Zjednoczonym. No i w historycznej wymianie właśnie, jak pisze turecki mit, brały udział takie znane postacie jak reporter Wall Street Journal Evan Gershkowicz, amerykański żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan, uwięziony przez Rosję pod zarzutem szpiegostwa, rosyjski dysydent Ilja Jaszyn, pułkownik FSB Wadim Krasikow, uwięziony w Niemczech i niemiecki najemnik Rico Krieger, uwięziony na Białorusi. Przypomina się również, że 32-letni Gershkowicz został zatrzymany w Rosji w marcu 2023 roku i skazany w lipcu pod zarzutem szpiegostwa w przyspieszonym procesie. Tak na marginesie, te procesy mogły być przyspieszane dlatego, bo Rosja nie godzi się na wymianę nieskazanych jak gdyby osób. Czyli jak już ją skażą, to ok, a jak nie, to rzekomo nie. Co więcej tutaj, co jeszcze mówi właśnie mit, uważana za najszerszą wymianę między Rosją a krajami zachodnimi czasów II wojny światowej, mit utorowała drogę kanałom dialogu dla operacji w lipcu 2024 roku, kiedy strony spotkały się w Turcji. Agencja skutecznie wdrożyła działania mediacyjne i była odpowiedzialna za całą operację. Nadzorowała proces wymiany, zapewniła środki bezpieczeństwa i planowanie logistyczne, ułatwiła komunikację, koordynację między stronami, a także przeprowadziła badania lekarskie więzi i inne sprawy związane z wnioskami stron wymiany. No i właśnie przypomniano, że była to w ogóle pierwsza wymiana więźniów między Rosją a Zachodem od czasu, kiedy gwiazda koszykówki Britney Griner została wymieniona w zamian za skazanego rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta w grudniu 2020 roku. Tak? To macie Państwo jak gdyby z ciekawostek. Oczywiście wszyscy świętują sukces, Niemcy świętują sukces, no Rosja wita swoich szpiegów tam z honorami takimi jak praktycznie głowy państwa. No oni to wiedzą, że muszą ich jakoś zmotywować. Pokazują swoich, nie zostawią, prawda, i tak dalej. Będziesz szpiegiem rosyjskim, wymienimy cię prędzej czy później. Natomiast, no właśnie, natomiast chciałem powiedzieć, że polscy, niech nazwijmy to, polskie osoby oskarżane, prawda, o różnego rodzaju działania wywiadowcze lub też te osoby, którym na Polsce zależy, na przykład Radzajewski, na przykład właśnie Poczobut, siedzą sobie cierpliwie dalej, czekając na to, aż może, wiecie Państwo, oni powinni wystąpić o obywatelstwo jakiegoś innego kraju, jakiejś Rwandy na przykład, to wtedy mają szansę się załapać. Z obywatelstwem bądź z wsparciem Bulandy to będą siedzieć, prawda, dopóki tam im się te ostatnie sekundy roku nie zakończy. Oczywiście Polska na pewno świętuje to jako swój wielki sukces, prawda? Oddała swojego nielegała, znaczy nielegała, którego, swojego w tym sensie, że takiego, którego aresztowano w Polsce, a zamian za to dostała nic. Przepraszam, to jest wszystko tajne, nie można mówić, że nic, bo tu utajnione. Dostaliśmy bardzo, bardzo tajny uścisk dłoni. Wiecie Państwo, takie masońskie uściski dłoni jak są, to są tajne uściski i taki uścisk został komuś zrobiony. I to wszystko. Więc na razie mamy tak, że jeszcze ta taka żałosna próba przez różnych publicystów przykrywania, nie, Poczobut nie chciał wychodzić. Proszę Państwa, Poczobut nie chciał wychodzić, bo wtedy, kiedy czyli rok temu, zaproponowano, że jak tam klęknie przed Łukaszenką, uderzy czołem w posadzkę, przyzna się do wszystkich win, wyrazi skruchę i potępi, to go wtedy wypuszczą. No to on odpowiedział, że tak powiem, starotatarskim awałła. No i tak to się skończyło. Natomiast mówienie, że on odmówił tego w tym dealu, po prostu jest żałosną próbą ratowania własnej twarzy. No ale jak mówię, proszę Państwa, ja się sprawami Bulandy nie zajmuję tak za bardzo. W związku z tym niechaj się zajmują ci, którzy się zajmować powinni. W każdym razie teraz Państwu opowiem całą rozbudowaną historię, jak to do tego dochodziło. Uwaga, to jest wersja amerykańska. Znaczy tak Amerykanie to postrzegają. A jeszcze na marginesie dodam na samym początku, że jeśli chodzi właśnie o to, całą tą wymianę, ponieważ ta wymiana jest oczywiście, to jest tak opisywane, no oczywiście oprócz tego, że jest to ważne wydarzenie, prawda, w dziejach Stanów Zjednoczonych, po raz kolejny pokazali, prawda, że jakby może imperium chyli się ku upadkowi, ale z koloniami radzą sobie bez żadnego problemu. Z Niemcami, jak się okazuje, musieli ponad rok negocjować, żeby się zgodził na wypuszczenie tego jednego zabójcy z FSB. Pozostałe kolonie, prawda, na telefon dostarczyły swoich. Natomiast, więc to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest to oczywiście sprawa już nie kpiąc za bardzo polityczna. Może trochę kpiąc, bo teraz jest tak, że no to jest problem kolejny problem dla Trumpa. I muszę tutaj jeszcze, przepraszam, to jest marginalium, ale żebyście Państwo też poznali ten kontekst, dlaczego to jest tak właśnie będzie celebrowane teraz przez wiele dni. No bo to oczywiście jest to jest tym razem pierwszy sukces jakiś międzynarodowy Bidena, do którego można powiedzieć ok, to on zrobił, prawda, to on uczynił. To z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście no to jest też problem dla Trumpa, bo to potencjalnie może troszeczkę zmienia, uderza trochę w jego narrację w walce z Kamalą Harris. Co prawda, od razu Państwu powiem, że jeżeli Państwo chcecie zajrzeć do dzisiejszego Washington Post, zobaczycie bardzo rozbudowane sondaże, co prawda tam są trochę wątpliwe te niektóre z nich, no bo jeżeli oni wyciągają średnią kampanijną, również dodając jeszcze, jak rozumiem, wyniki z czasów, kiedy Biden startował, no to oczywiście wszystkie te wyniki można sobie włożyć w buty. Ale tak czy inaczej jest tak, że generalnie Trump prowadzi, Harris mniej więcej różnica między Bidenem a Harris średnio tam wynosi około punkta procentowego, czyli to jest tak, że jak ona została, to w skali kraju mniej więcej podniosło się demokratom o punkt, czyli niespecjalnie dużo. To jest jedna rzecz, no ale z drugiej strony jest faktem, i to też republikanie przyznają, szczególnie śledząc w wypowiedzi Vance'a, że no nie mają za bardzo pomysłu, jak tą Harris atakować. Próbowali przez kolor skóry. No to wyszło jak wyszło, tak? Wyszła z tego jakaś tam tragedia i no generalnie wielka krytyka sztabu republikanów, kto dopuścił do tego, żeby Trump się w ogóle odzywał, prawda, w tej sprawie, a już szczególnie tak się odzywał. Jak Państwo wiecie, kwestie rasowe w Stanach Zjednoczonych są wyjątkowo drażliwe, a w związku z tym tam popatrzenie się w niewłaściwy sposób, prawda, i można, nie wiem, chyba zarzuty federalne dostać już teraz. I to mówimy o różnych, prawda, kolorach, prawda, rasach, narodowościach i tak dalej, za jednym wyjątkiem, ale wiemy którym. Więc wracając adrem, więc tam Trump pojechał i tak samo teraz właśnie przy okazji tego, do tego zmierzałem tym przydługim wstępem, że teraz jest wypowiedź Vance'a, która jest już po prostu tak odjechana, znaczy republikanie twierdzą, że Vance jednak gra nie w swojej lidze, tak, że dla niego to jest od zera do bohatera, prawda, w ciągu sekundy, że on sobie nie radzi z tą kampanią. Znaczy on po pierwsze nie poszerzył bazy, a po drugie co chwila, gdzie tam się nie wypowie, to się trzeba z jego wypowiedzi tłumaczyć, czyli one zamiast dodawać, to jak gdyby ujmują. I on teraz pojechał takim tekstem, stwierdził, że tak naprawdę ten deal, prawda, który jest właśnie, dlatego to pokazuje, że to się stało sprawą oczywiście silnie polityczną w Stanach, że cały ten deal jest teraz funkcją potęgi Trumpa. Znaczy, Rosjanie zgodzili się na to, żeby wymienić się jeńcami, bo wiedzą o tym, że Trump może zostać prezydentem, przestraszyli się go i już teraz chcą obłaskawić Trumpa, oddając więźniów amerykańskich po to, żeby on później groźnie na nich nie zawarczał. Czy coś podobnego, tak? Ja oczywiście żartuję trochę, to jest, ale mniej więcej taki był sens. A w związku z tym ten deal dowodzi tylko potęgi Trumpa, że jeszcze nawet nie jest prezydentem, jest jeszcze 100 dni do wyborów, a już, prawda, wielcy tego świata padają na twarz, prawda, i oddają mu hołdy lenne. No więc oczywiście tam się parę osób popukało w czoło, niestety również u republikanów, no ale to jest właśnie taka, na marginesie trochę też takie tło tego dealu, żebyście Państwo zrozumieli, że będzie tym grane oczywiście teraz w kampanii i będzie to pokazywane, jak to właśnie genialnie nie było załatwiane. No jest tak, przede wszystkim to warto powiedzieć tak, że generalnie cały punkt zwrotny, twierdzą Amerykanie, nastąpił wtedy, kiedy w jednej ze stolic Bliskiego Wschodu, nie wymieniają, w której oficerowie CIA usiedli naprzeciwko oficerów GRU 25 czerwca i zaproponowali coś takiego, wymianę 2 tuzinów więźniów siedzących w więzieniach w Rosji, Stanach Zjednoczonych i rozsianych po Europie. My jesteśmy w Europie, więc u nas też. Natomiast na o wiele większą, właśnie bardziej złożoną umowę. I w tym momencie rozpoczęły się negocjacje, które trwały ponad rok. Oczywiście tych dwóch, prawda, czyli Whelan i Gershkowicz byli w punkcie tym centralnym. Również elementem jak gdyby tego dealu miał być Nawalny, no ale nie doczekał, to już o tym nie będziemy w tej chwili specjalnie opowiadać, bo to jest już jakaś historia i tam był właśnie problem, bo Od razu Państwu powiem, bo to jest tak. Amerykanie twierdzą, że największy problem był z Niemcami. Niemcy nie godzili się, jak gdyby ze względu na jakąś swoją kolejną tezę, tym razem zero tolerancji dla zabójców płatnych. Czyli jak bezpłatny, prawda, można, płatny nie można. No w każdym razie chodzi o to, że oni się nie godzili na wymianę tego zabójcy płatnego, znaczy tego zabójcy zawodowego, ale mogliby się zgodzić wtedy, kiedy właśnie jakąś ważną postać by Rosjanie mieli właśnie taką, która dawałaby przewagę moralną Niemcom, prawda, że Niemcy to zrobili właśnie z przyczyn takich głębokiej moralności, którą próbują od 70 lat udowodnić, że nią dysponują. W związku z tym godziliby się na przykład Dalaj Lama jest poza wyścigiem, Mandela nie żyje, prawda, i tak dalej. W związku z tym stwierdzili, dobra, Nawalny, niech będzie Nawalny, za Nawalnego się zgodzą. No więc akurat Nawalny był w tym więzieniu, oni się zgodzili, Nawalny zmarł, był potem problem i w sumie tam były cały czas właśnie przepychanki z Niemcami, żeby się zgodzili, że jednak może Gerszkowicz, prawda, to też jest taki więzień sumienia, w związku z tym on też się kwalifikuje do tej przewagi moralnej, którą Scholz dzięki temu zyskiwał. Tutaj Biden powiedział, komentując tę umowę, umowa ta umożliwiła, była wyczynem dyplomacji i przyjaźni, pochwalił sojuszników Ameryki, dobre Polaki, good, że stali z nami i podjęli odważne i śmiałe decyzje, uwalniając więźniów przetrzymywanych w ich krajach. To bardzo dobre popołudnie, powiedział Biden. To jest tak, że oczywiście amerykańscy urzędnicy wskazują, i to było mówione, prawda, przy każdej okazji, że absolutnie ta wymiana więźniów nie jest żadnym odprężeniem między Waszyngtonem a Moskwą, natomiast jest to po prostu kalkulacja interesu narodowego. No i jeżeli i tutaj również, i to jest również tak, że oczywiście jest to wysłanie, prawda, takiego sygnału właśnie, że, prawda, że do Putina, że mógłby odnieść sukces w porywaniu i przytrzymywaniu Amerykanów jako zakładników w celu odzyskania tych, których wysyła za granicę, żeby wykonywali brudną robotę państwa rosyjskiego. Dosłowny cytat z prasy amerykańskiej. Powiem Państwu, że najbardziej humorystycznym elementem tej wymiany, to tylko Państwu powiem, że był taki moment, kiedy było jest opisywane spotkanie Blinkena z Ławrowem. Otóż mam nadzieję, że Ławrow niczego nie pił. Jak Państwo pijecie, to Państwo też nie pijcie teraz, bo to później szkoda tej klawiatury, ekranu i tak. Otóż wtedy, kiedy była ta rozmowa, w związku z tym Ławrow powiedział, że ten właśnie cały Gerszkowicz został po prostu złapany na gorącym uczynku, prawda, na działalności szpiegowskiej. Wtedy Blinken powiedział, że przecież, jak znakomicie wie Ławrow, Amerykanie nie wykorzystują dziennikarzy do szpiegowania. No i w tym momencie oczywiście Ławrow tam się nie mógł opanować od, że się zwijał ze śmiechu, rzekomo. W każdym razie, to więc jeżeli coś pił, to opluł, mogło dojść do poważnego incydentu dyplomatycznego. Natomiast problemem tego dealu było to, że tak naprawdę niespecjalnie było, jak się teraz okazuje, kogo za kogo wymieniać. I okazuje się, że tak naprawdę to, znaczy nie mieli jak gdyby Rosjanie nikogo, jak się okazuje, w amerykańskich więzieniach, na kim by im zależało specjalnie. Rzekomo dopiero kilka aresztowań, a przede wszystkim aresztowanie tak naprawdę czwórki nielegałów, o których pisze się bardzo mało, w tym nielegała oczywiście na terytorium Polski. Nielegała, czyli taką osobę, która udaje kogoś innego, prawda, to nie jest dyplomata, to nie jest jakoś oficjalnie osoba, to jest po prostu oficer wywiadu, a nie najczęściej, a nie jakaś osoba zupełnie cywilna, prawda, jakaś osoba, która dostarcza tylko informacje wywiadowi, udająca obywatela innego kraju. Najczęściej głęboko zakonspirowana, bardzo często przez lata tą konspirację się tworzy, prawda, całą tą legendę, skąd jest, gdzie, skąd pochodzi. Tak, żeby nawet dogłębne czasami badanie nie wykazywało tego, kim taka osoba jest. No macie Państwo taki serial Americans, prawda, o właśnie tych takich rosyjskich czy radzieckich wtedy nielegałach w Stanach Zjednoczonych, więc to mniej więcej coś takiego, tak? No więc oczywiście tam w serial, wiadomo, fabularyzowany i tak dalej, no ale to jest mniej więcej idea przedstawiona, tak? Czyli osoby, które są właśnie tymi nielegalnymi oficerami wywiadu, którzy są wysyłani za granicę w celu szpiegowania po prostu obcych rządów. W przeciwieństwie do dziennikarzy, którzy, prawda, absolutnie, w Polsce też w ogóle absolutnie żadni dziennikarze nie są powiązani z żadnymi służbami specjalnymi w ogóle. Oj, to po prostu jest, że to nielegalne jest w ogóle, proszę Państwa. No dobrze, to pożartowaliśmy, tak, pagulialli, paszutilli, jak mawiają w niektórych służbach specjalnych. Teraz możemy wrócić do już głównego wątku. Otóż najważniejsza rzecz jest właśnie to było rzekomo aresztowanie w Słowenii. To jest dwie osoby, Ludwik Gisz i Maria Majer, którzy okazali się później, że to są po prostu rosyjscy oficerowie wywiadu, notabene zdaje się małżeństwo, i to są nielegałowie. Co więcej, właśnie i to jest tak, że ci oficerowie byli do tego stopnia istotnymi szpiegami, że Amerykanie doszli do wniosku, że już mają się kogo za kogo wymieniać. Następnie w styczniu 2023 roku CIA przeprowadziła rozmowy z rosyjskimi odpowiednikami, żeby zaproponować układ, czyli uwolnienie Whelana w zamian za właśnie parę aresztowaną w Słowenii. No, Rosjanie to jednak odrzucili, powiedzieli, że jeżeli chcą negocjować, to musi być coś więcej. Potem właśnie ten kanał zresztą został otwarty wiele lat wcześniej, ponieważ to jest tak, że w 2021 roku jeszcze w Genewie Biden i Putin zgodzili się, że ich służby wywiadowcze będą się od czasu do czasu właśnie komunikować w sprawie więźniów, prawda? Czyli przywrócenie kanałów dyplomatycznych, wymiany, tylko że teraz nie da się niestety na Checkpoint Cherry w Berlinie Zachodnim nikogo wymieniać, no bo Berlin Zachodni jest już, nie ma Berlina Wschodniego. No, może kiedyś, znaczy Rosjanie zrobią wiele, żeby był, prawda? Niemcy robią wiele, żeby był, no ale na razie nie ma, więc ten Checkpoint Cherry odpada. Tak na marginesie mogę Państwu powiedzieć, to już jest też ciekawostka, przepraszam za kolejną dygresję. Ja kiedyś, no, ponieważ właśnie mieszkałem przy niedaleko Checkpoint Cherry i pamiętam właśnie w nocy te strzelaniny, psy szczekające, reflektory, więc tak jak na filmach mniej więcej. To rzeczywiście się tam kiedyś działo bardzo dużo. To były właśnie te główne przejście takie, gdzie pomiędzy Berlinem Wschodnim i Zachodnim, takie najsłynniejsze, no i tam między innymi szpiedzy byli wymieniani, przechodzili i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, w każdym razie ja po stronie nerdowskiej, żeby nie było wątpliwości. Otóż tak, co jeszcze wiadomo? Otóż w marcu 2023 Blinken zaniósł już jakby tą fiszkę, prawda, z nazwiskami ponad 70 Amerykanów zatrzymywanych za granicą. Oczywiście wszyscy niesłusznie, jak Państwo się domyślacie, taka jest narracja strony amerykańskiej. No i właśnie Biden-Blinken było spotkanie w cztery oczy w marcu. No ale właśnie pod koniec marca Rosjanie aresztowali znowu Gerszkowicza, prawda, czy z Wall Street Journal. I oczywiście absolutnie fałszywie oskarżyli go o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Nie mogło być inaczej. W każdym razie, no to oczywiście powoduje, że jeszcze dodatkowo wmieszała się w to prasa amerykańska i już nie dało się tego całego interesu i tych, no właśnie, głównie tego Whelana, prawda, którego próbowali Amerykanie od dawna wymienić, już się tego nie dało robić tak jak dotychczas, bo zaczęli się wtrącać do tego dziennikarze WSJ również. W Wall Street Journal macie Państwo taki na chyba 30 łokci felieton opowiadający sekunda po sekundzie, prawda, jak to WSJ też się w to włączył, prawda, kto co myślał, podrapał się za uchem, prawda, wziął za długopis, napisał literę, nie napisał literę, no po prostu epopeja. Tam będzie serial, prawda, co najmniej 7 serii po 30 odcinków. Nie będzie to może najbardziej fascynujące, ale jak się to udramatyzuje, to zobaczycie Państwo, jak bohaterski WSJ właśnie, no tak naprawdę głównie naciskając na administrację, bo jest to wpływowe jednak pismo, jak wymuszał również dopisania po pierwsze Gerszkowicza, no ale to jest oczywiste, czy to dziennikarz niezależny, prawda, więc tutaj przecież CIA nie mogła się domagać, żeby go, przepraszam, CIA nie mogła się domagać, żeby go uwolnić, no ale w każdym razie WSJ tutaj się do tego wszystkiego jeszcze włączył swoimi kontaktami, również kontaktami międzynarodowymi. No właśnie, Blinken właśnie nazwał zarzuty szpiegostwa wobec Gerszkowicza oburzającymi i fałszywymi, mówiąc właśnie, że obaj jesteśmy dorośli i że USA nie wykorzystują dziennikarzy do szpiegostwa, prawda? Tu trzeba było na pewno cucić, prawda, Ławrowa. On się tego nie spodziewał. No ale tak czy inaczej, tutaj jest bardzo ważna rzecz, prawda, dla Rosjan. Okazało się, znaczy jakby z tych wszystkich rozmów, że dla Rosjan tak naprawdę najbardziej cenny był Krasikow. Krasikow to jest ten, który został skazany za morderstwo w Niemczech czeczeńskiego dysydenta. Putin powiedział właśnie, że o Krasikowie, że jest osobą, która wypełniała misję o znaczeniu państwowym i że generalnie wywalczenie, właśnie tutaj, jak twierdzą ci osoby, które brały udział w tych negocjacjach, właśnie, że rzekomo dla Putina właśnie to jest bardzo ważny sygnał, że wszyscy inni zabójcy z FSB muszą dowiedzieć się, że czy tam z GRU, prawda, czy z SVR, przecież to przynależność organizacyjna takich osób jest tajna, więc to się tylko ekstrapoluje, skąd on mógł być, że nie zostawią w tyle, tak, że będzie właśnie, że Rosja zawsze o nich będzie pamiętać. Zresztą właśnie jest przyjmowany na Kremlu, zaraz się okaże, że tak jak w filmie mu jeszcze znaczki zrobią, już nie mówiąc o tym, że pomnik postawią za życia. Czy nie wiadomo nigdy, bo człowiek zawsze może zachorować, ale w każdym razie jest już tam celebrowany jako bohater narodowy, co do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, sam Putin podobno właśnie w czasie właśnie tego wywiadu z Tuckerem Carlsonem w lutym mówił właśnie, i no Sullivan teraz, o którym opowiadał o tym wszystkim, mówi, że w trakcie negocjacji właśnie Amerykanie doszli do wniosku, że właśnie ten Krasikow był podstawowy, był jak gdyby kluczowy dla Rosjan. Tam wszystkich innych to mogli sobie darować, tym bardziej, że do tego się przyznali oficjalnie, tak? W związku z tym, no ale siedział w Niemczech, prawda? W związku z tym od tej pory Amerykanie próbowali właśnie nakłonić Niemców do wymiany Krasikowa na Whelana, no ale tutaj Niemcy ich pogonili. Proszę bardzo, można tak zrobić, proszę Państwa. Ja nie żartuję. Ja wiem, że wiele osób w Bulandzie jest w szoku, że można Amerykanom powiedzieć, że nie oddamy więźnia, no ale to ja mówię, to Niemcy. Może Niemcy ze względu na swój legendarny brak wyobraźni po prostu idą, ale ktoś by powiedział odważnie, tak, odważnie. Więc teraz jest tak, że udało się w kwietniu 2023 roku Blinken właśnie po raz kolejny, właśnie po tym, kiedy właśnie Gerszkowicz został aresztowany, ponownie rozpoczął rozmowy z Niemcami, również dopisując właśnie, że nie tylko Gerszkowicz, ale Nawalny byliby wtedy uwolnieni. Rzekomo pani minister spraw zagranicznych Baerbock, że tak powiem par excellence, powiedziała staro-tatarskie awała Amerykanom i bezpośrednio w związku z tym Sullivan najpierw rozmawiał z swoim odpowiednikiem w Berlinie, a potem właśnie doszło rzekomo do jakichś właśnie rozmów jeszcze z Scholzem. No i właśnie. A Rosjanie z drugiej strony powiedzieli, że bez Krasikowa w ogóle nie będzie żadnej umowy. W związku z tym po raz kolejny w listopadzie 2023 roku oficerowie CIA z siedzibą w Moskwie, czyli krótko mówiąc personel attaché, 16 attaché kulturalne ambasady amerykańskiej w Moskwie, zaproponowali kolejną umowę. Jest tak, Whelan i Gerszkowicz za czterech rosyjskich szpiegów, którzy są w areszcie, w tym tych dwóch aresztowanych w Słowenii. No, jeden w Polsce i jeden, zdaje się, w Norwegii. To jest ten w Polsce, którym, wiecie Państwo, ja się nie zajmuję tymi polskimi rozmowami i opowieściami, bo mnie to po prostu męczy i drażni, bo to jest rozmowa... To nie jest nawet rozmowa, tak? To są jakieś przekrzykiwanki i opowiadanie właśnie, no tu ja, tego, tam taki specjalista wielki i niewielki, więc ja przypomnijmy tylko, proszę Państwa, że Rosjanie przyznali, że ten facet, który w Polsce siedział, to jest ich szpieg, tak? Przyjęli go z dużą... Amerykanie go zresztą wyciągnęli i tutaj Rosjanie go też przyjmują jako udzielnego tam księcia wywiadu. A ja sobie próbuję przypomnieć, którzy to wybitni specjaliści opowiadali, że on absolutnie szpiegiem nie jest. No da, dobra, to jest jak gdyby na właśnie to są, dlatego właśnie się Bulando nie zajmuje, bo to szkoda czasu. Natomiast no tak czy inaczej jest, bo on się nie zachowywał, tak, bo on tam nie wyglądał w ogóle i tak dalej. No tak, no. Tak jak Schmidt też nie wyglądał, prawda? Generalnie, proszę Państwa, to tak jest, że szczególnie Rosjanie mają to do siebie, że oni jakby szpiegowaniem, te, nie wiem, czy Państwo wiecie, że no w czasie rewolucji październikowej tam kogo wyrżnięto, tego wyrżnięto, ale szpiegów, prawda, z ochrony zostawiono. I to jest wieloletnie, to są dziesiątki lat, oczywiście licznych niepowodzeń, prawda, ale generalnie dziesiątki lat budowania pewnej tradycji wywiadowczej. Oni wiedzą też, że postępowanie schematyczne, które jest oczywiście bardzo ważne, ale też zdradza takiego szpiega. Oni oczywiście postępują według pewnych schematów, ale te schematy też zmieniają, dostosowują je do jak gdyby okoliczności. A potem się Amerykanie nagle dziwią, że mają w centrali CIA faceta, który odpowiada za kierunek Rosja, który pracuje dla Rosjan, prawda? Więc co w zasadzie jest ułatwieniem pewnym, bo no właśnie, bo nie trzeba tych wszystkich piramidalnych jakichś tam organizacji rozbudowy. To jest też, prawda, rzecz niedobra, no bo jak mają już faceta, który wszystko im przekazuje, co tylko Amerykanie przez lata robili i robią w Rosji, to w zasadzie po co budować sobie siatkę całą. No ale żartuję sobie, to tutaj to jest na inne, odrębne, moim zdaniem bardzo ciekawe dywagacje. Natomiast o w ogóle rosyjskim wywiadzie, o tym, to jest, żeby się Państwo wiedzieli, to nie jest żadna wiedza tajemna, tylko u nas są słabe niestety te książki, natomiast jest kilkanaście podręczników na Zachodzie, takich, które się używa, na przykład na amerykańskich uniwersytetach, ponieważ ja akurat mam tą przyjemność czasami uczyć amerykańskich studentów, którzy tutaj się w Polsce też czegoś, nawet się czegoś ciekawego dowiadują, właśnie przedmiotu intelligence, w związku z tym oni zwykle są jakimiś tam tak zwanymi praktykantami Departamentu Stanu, więc wiadomo już, gdzie pracują. No ale też wiadomo, z których oni się podręczników uczą, prawda? Więc wiadomo, że jest trochę takich podręczników dobrych. Jest bardzo dużo, bardzo dobrze case'ów opisanych jeszcze z czasów zimnej wojny, tych wszystkich rozgrywek. Już tak nie propagandowo, tylko to, jak to rzeczywiście wyglądało. Na przykład są bardzo fascynujące analizy, czy próby analiz dotyczące, wiecie Państwo, tych tak zwanych walk-in, prawda? Czyli tych takich, którzy przyłażą do ambasady i mówią, że chcą przejść na drugą stronę. Na przykład co do kilku z nich do dzisiaj nie wiadomo, czy tak naprawdę oni przeszli na drugą stronę. Tam analizowano właśnie różne tropy, które podrzucają. Dobrze, to przepraszam, to jest dygresja. No ale też dygresja ciekawa. Więc to są niestety, ale takie case'y, tak samo jak na przykład macie Państwo w ostatnim filmie, prawda, o Kimie Philby, tak naprawdę, czy Philby sam uciekł, czy to on nie był jednak tak zakonspirowanym agentem, że on jednak przeszedł na stronę brytyjską ostatecznie, są takie sugestie. To, proszę Państwa, tego się człowiek nigdy nie dowie, tak, to zawsze to są jakieś spekulacje i tak naprawdę te tajemnice są zabierane do grobów i nie ma nawet możliwości później, to są, nawet jeżeli ktoś później z jakąś sensacyjną tezą się pojawia, to też są właśnie jakieś fajne spekulacje. No dobrze, w każdym razie tutaj tak czy inaczej mamy tych czterech nielegałów i znowu się nie chcą zgodzić, nie chcą się zgodzić Rosjanie. Potem były jeszcze rozmowy za pośrednictwem Abramowicza, podobno. I generalnie było właśnie pytanie, czy Putin byłby zgodziłby się właśnie wymienić Krasikowa na Nawalnego. No i później okazało się, że Putin byłby właśnie rzekomo do Abramowicza zadzwonił, że byłby otwarty na taką umowę. W związku z tym w sumie jest tak, że teraz już w tym roku, 16 stycznia, Biden rozmawiał z Scholzem, który w końcu ustąpił i zgodził się właśnie za Nawalnego, no bo to będzie, prawda, tam wysoce moralnym działaniem, żeby właśnie za Nawalnego oddać tego Krasikowa. Scholz się zgodził, tutaj jest cytat, postaram się to zrobić dla ciebie, to oczywiście ze strony amerykańskiej, wszystko wiemy z tej rozmowy, no ale właśnie Nawalny tydzień później zmarł. No i pojawiło się właśnie pytanie, co zrobić dalej, no bo jest znowu impas. No więc znowu właśnie Biały Dom próbował przekonać Niemcy, żeby się zgodziły na wypuszczenie owego Krasikowa. Niemcy chcieli, owszem, uwolnić w takim razie byłych współpracowników Nawalnego, prawda, plus jeszcze Amerykanie dodali właśnie Władimira Karemurzę, innego właśnie uwięzionego rosyjskiego dysydenta. Więc to tak jak taki substytut, powiedzmy, dla Nawalnego, no i wtedy zaapelować, prawda, do sumienia Scholza, żeby jednak wydał tego zabójcę. No i właśnie tutaj bardzo piękny jest, to ja zacytuję Państwu dosłownie cytat o innych krajach. Propozycja wymagała również zobowiązań ze strony Słowenii, Norwegii i Polski, że rosyjscy szpiedzy uwięzieni w tych krajach zostaną uwolnieni w ramach umowy. Kropka. I to w zasadzie tyle, prawda? Więc widać, ile trwały, znaczy widać, jak bardzo rozbudowane były te negocjacje. No, generalnie to jest tak, że w kwietniu Biden znowu wysłał do Scholza zarys propozycji, jak to ma dalej wyglądać. Scholz zatwierdził umowę obejmującą Krasikowa 7 czerwca, a 25 czerwca funkcjonariusze CIA w tym niewskazanym kraju na Bliskim Wschodzie, przy czym Turcy twierdzą, że to u nich, złożyli właśnie propozycję Rosjanom na taką właśnie, na tą listę i na którą zgodzili się Rosjanie, tak? I ta lista jest praktycznie taka sama, ta na którą się zgodzili, jak ta, którą przedstawiono 25 czerwca, z jakąś poprawką, której w tej chwili nie ujawniono. Tak? Co kogoś tam skreślono, dopisano, tego niestety nie wiemy, kogo to do końca dotyczyło. Na początku ubiegłego miesiąca, prawda, William Burns, dyrektor CIA, rozmawiał z Aleksandrem Bortnikowym, prawda, czyli z szefem wywiadu FSB, no i ponownie później funkcjonariusze CIA i rosyjscy agenci spotkali się osobiście właśnie w Turcji, żeby właśnie ustalić ostateczne szczegóły umowy. No to jest tak, że to, że ta umowa będzie wkrótce zrealizowana, to mamy przyspieszenie procesu Gerszkowicza. Gerszkowicz, no właśnie prasa się oburzała, że taki nagły proces i tak dalej, no właśnie chodziło o to, że musiał zostać skazany prawomocnym wyrokiem, żeby zostać wymieniony, jak rzekomo Rosjanie właśnie mają w zwyczaju. W związku z tym po trzech przesłuchaniach dostał 16 lat więzienia. No i właśnie w ten sam sposób właśnie została też rosyjsko-amerykańska dziennikarka Kurmaszewa, która została zwolniona w czwartek w ramach ugody, prawda, też została właśnie skazana w takim błyskawicznym tempie. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym? Otóż no, w czwartek właśnie w samolotu właśnie w Ankarze, do Ankary zostali dostarczeni właśnie dwaj rosyjscy szpiedzy, Ludwik Gisz i Maria Majer. Ich prawdziwe nazwiska, jak w tej chwili wiemy, to Artem Dulcew i Anna Dulcewa, którzy właśnie wsiedli do samolotu i polecieli do Moskwy. Już w Moskwie, no to Państwo widzicie teraz tam te obrazki, prawda, kompanie honorowe i tak dalej, tak? No więc tutaj oczywiście Biden i Harris, prawda, witali Amerykanów wracających do domu, prawda, czyli tutaj pokazali, proszę bardzo, co prawda, jak żeśmy stracili nadzieję jakąkolwiek na odzyskanie więźniów z Humusu, to przynajmniej właśnie tych, którzy są w Rosji, odzyskaliśmy do domu. I tak się skończyła cała ta epopeja, a Poczobut, prawda, sobie bez problemu siedzi i tak samo siedzi sobie Radzajewski. On, wydaje mi się, dostał 14 lat gułagu, tak? No i właśnie, w związku z tym tutaj happy endu nie ma, no ale to też trzeba pamiętać, że wiecie Państwo, w Stanach Zjednoczonych wybór prezydenta może być uzależniony od sukcesu bądź braku sukcesu, prawda? U nas brak sukcesu w takiej sprawie. Oczywiście teraz będzie mówione, tak, wiecie Państwo, dzięki temu, że żeśmy się nie domagali uwolnienia naszego szpiega, no to dostaliśmy tam dwa wyciory do Heimarsa więcej, tak? I jeszcze, prawda, kolanko do sedesu pasujące, prawda, do, nie wiem, do kwatery głównej korpusu amerykańskiego, prawda, za darmo nam jej dali. Co prawda używane, ale jednak. I tak dalej, prawda, więc to będzie mniej więcej. No ale to mówię, to już jest, jak to ładnie mawiają, nie mój pies, nie moje pchły. Także macie Państwo wymianę jeńców. Tak przy okazji, przepraszam, jeszcze ostatnia rzecz na marginesie tego pierwszego tematu, już nie chcę tego za bardzo rozwijać. Wiecie Państwo, są bardzo dwa ciekawe tematy dotyczące państwa położonego w Palestynie. Albo dobrze, to później jeszcze powiem. Teraz mamy temat drugi. Temat drugi, przenosimy się ze słonecznej Eurazji, przenosimy się teraz do Wenezueli. Otóż mamy, proszę Państwa, powtórkę z rozrywki z lat ubiegłych, znaczy z licznych lat ubiegłych, gdzie łza wokół kręci, prawda, Allende i tak dalej, Chile, No i tak, proszę Państwa, generalnie historia Ameryki Południowej od czasu tak naprawdę słynnej doktryny Monroe, która to notabene doktryna Monroe wcale nie mówiła o czymś więcej niż tylko o tym, że Stany Zjednoczone będą uważają się za protektora państw Ameryki Łacińskiej, ale protektora, pamiętajmy, przed ingerencją mocarstw europejskich. Natomiast nic nie zabraniało przed masową ingerencją w politykę, gospodarkę, finanse praktycznie wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej. W związku z tym, no delikatnie mówiąc, znaczna część populacji niespecjalnie lubi Stany Zjednoczone, a druga część populacji lubi tak bardzo, że idzie w tej chwili w kierunku tej granicy i przechodzi masowo tą granicę. No ale to tak na marginesie. Więc mamy klasyczny gambit CIA, taki, wiecie Państwo, ja mówię, łza się wokół kręci, bo to są tak opisane, schematyczne te działania, historycznie zresztą przez byłych agentów, prawda, przez byłych polityków. Więc mamy teraz dokładnie to samo w Wenezueli. Otóż Stany Zjednoczone nie uznają Maduro, który wygrał, a przynajmniej według jego komisji wyborczej wygrał, tak, wybory w Wenezueli, i uznają, że wygrał González. I wcale nie jest to żadna ingerencja tam wewnętrzne sprawy innego kraju i tak dalej. Więc, znaczy, to jest, wiecie Państwo, to jest tak jak na tych filmach, nie wiem, czy Państwo widzieliście, ze Strusiem, tym Pędziwiatrem i tym Wile E. Coyote, prawda, tym Coyotem Vilusiem, gdzie tam ten Kojot próbuje coś zrobić temu Strusiowi, prawda, nie wiem, jakimś tam dynamitem go wysadza, Struś dalej stoi, a tam jest małym druczkiem napisane, czy tam na dynamicie, czy na czymś, już nie pamiętam, jakimś tam innym narzędziu zagłady jest napisane, nie dotyczy Strusi. Tak? Więc tutaj też to nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. I mamy właśnie Blinkena, który powiedział, już tak na poważnie, już nie kpiąc z tego, chociaż mówię, no sytuacja jest trochę taka na tyle humorystyczna, bo to jest powtórka z rozrywki. To już było wielokrotnie ćwiczone w różnych krajach Ameryki Środkowej, że właśnie Blinken powiedział, że istnieją przytłaczające dowody na to, że Edmundo González wygrał, no pomimo tego, że Maduro mówi, że to on wygrał. Otóż, no, to jest tak, że generalnie Stany Zjednoczone uznały kandydata opozycji Edmunda Gonzaleza za prezydenta, jak rozumiem, Wenezueli. I to jest tak, oczywiście Maduro powiedział zupełnie inaczej. Generalnie Maduro nie przedstawił jeszcze wyraźnych dowodów zwycięstwa, a urzędnicy wyborczy nie podali liczby głosów. Szefostwo kampanii Gonzaleza twierdzi, że ma jak gdyby informacje z ponad 80% maszyn tych do głosowania, które wskazują, że wygrał jakby, i już nawet gdyby te 20% się było inaczej, to i tak on jest prezydentem. Niektórzy przywódcy państw świata wyrazili poparcie dla Gonzaleza. No, Stany Zjednoczone jest tym pierwszym i największym, który uznał go oficjalnie za zwycięzcę. No oczywiście to Maduro oczywiście od dawna określa Waszyngton jako wścibskich imperialistów, natomiast nie wiadomo, czy w ogóle to ogłoszenie, prawda, i to, co zrobił Blinken, czy będzie miało jakikolwiek wpływ na tą sytuację jak gdyby na ziemi, prawda, czyli czy to, krótko mówiąc, będzie oznaczało próbę wywołania tam wojny domowej, co moim zdaniem jest wysoce prawdopodobne, i czy będzie to oznaczało interwencję amerykańską, tak jak to właśnie, i czy będzie to druga zatoka świń, czy może będą próbowali właśnie namówić państwa ościenne, żeby wkroczyły na teren Wenezueli. Warto powiedzieć na pewno jedno, że ten konflikt ma szansę być umiędzynarodowiony, ponieważ na przykład ja widziałem taki screenshot wideo, oczywiście zamazany, więc tam za wiele to nie było widać, ale rzekomo właśnie w okolicach tam wśród tych żołnierzy, policjantów gdzieś chroniących Maduro pojawiły się znane naszywki grupy Wagnera. Więc to oznaczałoby, oczywiście może to być fake, ale nie sądzę akurat, bo fake był lepiej zrobiony, tak? Ten był po prostu rzeczywiście taki screenshot z jakiegoś filmu, gdzie się kamera po prostu przemieszczała i trochę rozmazane są te zdjęcia, no ale ten znaczek Wagnera jest do tego stopnia charakterystyczny, że go akurat widać, tym bardziej, że ten zielony ludzik, który tam stoi, w żaden sposób na Latynosa nie wygląda. No ale dobrze, mamy także Blinken właśnie powiedział w oświadczeniu, że biorąc pod uwagę przytłaczające dowody dla Stanów Zjednoczonych, a co najważniejsze dla narodu wenezuelskiego, Jest jasne, że Edmundo González Urrutia zdobył najwięcej głosów. Gratulujemy Gonzalezowi Urrutii udanej kampanii, powiedział Blinken. Nadszedł czas, aby partie wenezuelskie rozpoczęły dyskusję na temat pełnej szacunku pokojowej transformacji zgodnie z wenezuelskim prawem wyborczym. A jakby nie, tego nie zrobiły, to Blinken im pomoże. Maduro nie odpowiedział na to oświadczenie, ale tylko właśnie, jeżeli to jest tak, że on jest gotowy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, to jest, napisał to na Twitterze, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych będzie skłonny uszanować suwerenność i zaprzestać grożenia Wenezueli. To jest tak, że, no przypomnijmy, prawda, że generalnie González był takim wyborem numer dwa opozycji, ponieważ najbardziej popularna tam i tak naprawdę naturalna liderka opozycji, Maria Corina Machado, ona była tak naprawdę największym zagrożeniem dla Maduro, ale została wyeliminowana z wyścigu prezydenckiego, więc w naturalny sposób opozycja przekierowała jak gdyby swoje głosy na Gonzalesa. Ten ruch, któremu przewodzi Maduro, jest znany jako chawizm, prawda, od Hugo Chaveza, taka konglomerat maoizmu, gewaryzmu, prawda, i autorski pomysł Hugo Chaveza, który obiecał rewolucję socjalistyczną, prawda, a w sumie wyszło jak zawsze, to znaczy zakończyło się ustrojem autorytarnym, aresztowaniem dysydentów i tak dalej, i jak zwykle zaawansowaną ingerencją CIA Departamentu Stanów wewnętrzną sytuację w Wenezueli. Co jeszcze można powiedzieć więcej? Machado wezwała zwolenników do marszu właśnie w sobotę, ma być marsz na Caracas i wywieszenia flagi w Wenezueli jako symbolu wolności. Tak? Także będziemy mieli ciąg dalszy, przepraszam, z rozrywki już w sobotę. Oczywiście Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, który kwestionuje wyniki wyborów, natomiast inne kraje przyjęły łagodniejsze podejście do Maduro, twierdząc, że mogą raczej używać dyplomacji, żeby go skłonić do ujawnienia wyników głosowania niż takiego uznania siłowego. Tak? To jest tak, że rządy Meksyku, Brazylii i Kolumbii, warto powiedzieć, że to są kraje przyjazne Wenezueli, to są kraje rządzone przez lewicę, wydały apel do władz wyborczych w Wenezueli o szybkie działanie i publiczne ujawnienie danych z lokali wyborczych, bo tutaj problem, który był zgłaszany przez madurowców, tak to nazwijmy, był taki, że rzekomo doszło tam do jakichś cyberataków na te maszyny, czy te maszyny nie działały, przestały działać. W każdym razie tak tłumaczono wtedy jeszcze na gorąco, wtedy, kiedy głosowanie trwało, to, że z różnych okręgów na przykład nie można było wydrukować tych kwitów, prawda, z komisji wyborczych. No ale to tak czy inaczej, takie tłumaczenie było, tak więc odnotujmy, że ono jest. Możemy zakładać oczywiście tak samo równie dobrze złą wolę, że po prostu nie chcieli wydrukować, no bo... Natomiast najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ponieważ podobnie albo równie... W równie wielkim stopniu wybory były po prostu wydrukowane na przykład w Pakistanie, gdzie Stany Zjednoczone, wyraziły głębokie zaniepokojenie i tyle, pomimo tego, że tamten przewał wyborczy był gigantyczny. Wyłączono właśnie internet, wyłączono Twittera, tak żeby nie można było przesyłać danych, zniknęły tam były jak różne cuda nad urną, prawda, i tak dalej. Na przykład były zupełnie inne wyniki właśnie z tych protokołów, potem się okazywało, że diametralnie inne były ogłaszane przez komisję, jak mężowie zaufania próbowali poprosić o pokazanie protokołów, to byli aresztowani, więc tam były też takie cuda, więc tam, jak się okazuje, nie było problemem. Problemem jest w Wenezueli. No, moim zdaniem to generalnie jest problemem, tak, że demokracja w większości krajów tak zwanych demokratycznych jest demokracją nieliberalną, tak, że same wybory jest to po prostu tylko sposób na to, żeby ludzie nie obalali władzy siłą, tylko mieli złudzenie, że za czymś głosują, a potem, zresztą wiecie Państwo, no nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Jest bardzo wiele zresztą takich fajnych maksymek i regułek dotyczących właśnie różnego rodzaju wyborów. No w każdym razie to jest tak, że jeśli chodzi o tą oficjalną Wenezuelę, to ten organ wyborczy poinformował, że Maduro otrzymał 51% głosów, a González otrzymał 44%. Natomiast opozycja twierdzi, że mając pokwitowania z 81% maszyn, prawda, czyli te wydruki, z ich obliczeń wynika, że González zdobył 67% głosów. Okej, okay. Co jeszcze można powiedzieć, jeśli chodzi o różnego rodzaju ingerencje w samą sprawę Wenezueli, to oczywiście nie jest pierwszy raz, tak jak powiedziałem, w 2019 roku, żeby daleko nie szukać, administracja Trumpa poparła twierdzenie Juana Guaido, ówczesnego szefa parlamentu Wenezueli, że to on jest prawowitym prezydentem, ponieważ Guaido powołał się na artykuł konstytucji, który pozwala prezydentowi Zgromadzenia Narodowego przejąć stanowisko wykonawcze w określonych sytuacjach. No, posunięcie to poparły dziesiątki innych krajów i nawet wydawałoby się, że Maduro będzie, może być zmuszony do odejścia, no ale właśnie zakończyło się tym, że Guaido uciekł do Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku i właśnie to Maduro do dzisiaj wskazuje jako dowód swojej siły właśnie i słabości Stanów Zjednoczonych. Tak, więc to nie jest pierwszy raz. W tym tygodniu Maduro zwrócił się do Sądu Najwyższego, który jest, jak wskazuje amerykańska prasa, kontrolowany przez jego sojuszników, o mediację właśnie w tym sporze wyborczym i sąd właśnie na piątek, czyli na dzisiaj, wezwał Maduro i Gonzalesa do stawienia się przed sądem. Tak? Ja Państwu powiem tak, no i właśnie mnie najbardziej bawią te określenia właśnie na przykład, że sąd jest zdominowany przez zwolenników Maduro. No dobrze, a sąd w Stanach, najwyższy w Stanach Zjednoczonych jest zdominowany przez zwolenników Trumpa, prawda? I co to, i co dalej, tak? Jak gdyby z tym zrobimy? Znaczy tak jakby tam to było złe, a tu jest tutaj to było dobre. No i jest po prostu jak jest. No dobrze Państwa, to są, ja przepraszam, trochę opowiadam o tym trochę w charakterze humorystycznym, to pewnie dla mieszkających tam ludzi tak humorystyczne nie jest, ale to jest kolejny raz, kiedy mamy z jednej strony jakąś pozorną demokrację, niektórzy się mylą i mówią o pazernej, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które jak mają proamerykańskiego władzę, to mówią, że to jest wszystko, że te przewały to były wszystko w porządku, a jak mają antyamerykańskiego, to mówią, że przewały nie są w porządku. Więc no, to jest w sumie proste i nie ma tutaj, znaczy jest to prosta reguła współczesnych stosunków międzynarodowych, nie ma co z nią dyskutować. Kali, pamiętajmy, Kalego, prawda, to jest, pamiętajmy, Sienkiewicz to wymyślił, tak, to nie jest oryginalny koncept amerykański, Sienkiewicz już to bardzo dobrze opisał w Pustyni i w Puszczy, prawda, potem cała reszta to są tylko i wyłącznie twórcze rozwinięcia tej reguły. Proszę Państwa, mamy, to jest tak właśnie, teraz przechodzimy do państwa położonego w Palestynie, znowu muszę się gimnastykować lingwistycznie, ale jak Państwo widzicie, w ostatnim odcinku ta gimnastyka przyniosła rezultat, prawda, jeżeli shadow ban był, to nie wpłynął na zasięgi specjalnie, natomiast tutaj mamy tak, że jak już Państwu mówiłem wielokrotnie, w tej chwili sądy w państwie położonym w Palestynie, które generalnie we wszystkich praktycznie przypadkach rażącego łamania praw człowieka udawały, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, albo brały stronę ostentacyjnie oprawców, nagle zaczęły działać. W ogóle nagle zaczął wymiar sprawiedliwości działać, udając się tak, jakby był prawdziwy. Czym to jest spowodowane, już powiedziałem, ale powtórzę, to chodzi o to, że trybunały międzynarodowe, raczej ci prawnicy, ci prokuratorzy, a również część na przykład establishmentu armii, która nie jest miliarderami, a nie ma kolegów miliarderów, którzy pozwolą im się, prawda, poruszać po całym świecie bez konieczności aresztowania, no oni wiedzą o tym, że te nakazy aresztowania mogą się pojawiać, że emeryturę zamiast na skolonizowanych terenach palestyńskich będą sobie mogli zwiedzać, no, będą zwiedzać Hagę właśnie, czy inne tam kazamaty na świecie, tam gdzie się tylko wytkną nos poza swój kraj. I to jest, i to takie niebezpieczeństwo jest, to właśnie prokurator generalna pani Miara, ona wielokrotnie o tym mówiła, ona ją zresztą strasznie, ona jest strasznie nie lubi właśnie Ben-Shvir i tak dalej, bo oni uważają, że ona tutaj przeszkadza im w pracy, nawet ta cała reforma sądownictwa w ogóle jednym z elementów miało być wywalenie jej z roboty, no ale się nie udało, krótko mówiąc. Ona jest takim właśnie prokuratorem generalnym, prawda, czy prawnikiem rządu, jak to czasami określają. I tutaj mamy kolejny właśnie przejaw, czy przykład tego, że nagle można zacząć sądzić, i to zrobił Sąd Najwyższy, który Sąd Najwyższy generalnie, który jest jednym z głównych wspólników Ben Świra i tym podobnie, Smotricza i tak dalej, więc on tam z sądem niezależnym to ma tyle samo wspólnego, co mniej więcej wyniki wyborcze Maduro, prawda, z wynikami. No ale to jest tak, że teraz zaczął nagle sądzić. Nagle sobie przypomniał, prawda, że tu sądzić, prawda, trzeba bardzo szybko, no bo tutaj, bo będziemy sądzeni, krótko mówiąc. I to jest tak, że w tej chwili, bo może być też tak, że na przykład któryś z trybunałów dojdzie do wniosku właśnie, że wspólnikiem, czyli kimś, kto akceptował w systemie prawnym różnego rodzaju na przykład sprawy związane z człowiekoeliminacją, są właśnie sędziowie Sądu Najwyższego, więc oni to rozumieją dużo szybciej niż taki Ben Świr. Otóż co się właśnie dzieje? Otóż Sąd Najwyższy wydał wyrok, który nakazuje rządowi podjęcie działań umożliwiających byłym mieszkańcom dwóch palestyńskich wiosek na zachodnim brzegu powrót do domu. Mieszkańcy tych dwóch wsi uciekli przed systematyczną przemocą ze strony ekstremistycznych osadników w regionie wzgórz południowego Hebronu. Tak? To jest, proszę, i uwaga, to są materiały z prasy z tamtego kraju, nie jakieś tam opozycyjny wobec, nawet takie bardzo prosyjonistyczne. Otóż po tymczasowym nakazie sądu państwo poinformowało właśnie, że nie ma przeszkód, aby umożliwić mieszkańcom wsi Kirbet Zanuta i Umdarit powrót do domów. Sąd w poniedziałek nakazał policji, armii i administracji cywilnej Ministerstwa Obrony zorganizowanie ich powrotu w krótkim czasie. Opisując przemoc osadników wobec Palestyńczyków, jako mówiąc delikatnie niepokojącą, tak, proszę Państwa, zostało użyte przez Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy podkreślił w orzeczeniu, że rząd i agencje państwowe są zobowiązane przez prawo do ochrony palestyńskich mieszkańców tego obszaru przed przemocą, w tym mieszkańców właśnie wsi Kirbet Zanuta i Umdarit, gdy tylko wrócą do domu. Sąd stwierdził również, że policja nie zareagowała wystarczająco szybko na połączenia alarmowe mieszkańców wsi zgłaszających ataki ekstremistycznych osadników i nakazał państwu znalezienie alternatywnego mechanizmu, dzięki któremu mieszkańcy wsi mogliby zgłaszać takie ataki, gdy policja nie reaguje. Przypomnijmy, policja podlega Ben-Gwirowi. Podkreślił też sąd, że policja jest prawnie zobowiązana do reagowania na prośby o pomoc składane przez lokalnych mieszkańców w przypadku aktywnych incydentów przemocy i przybycia na miejsce zdarzenia z odpowiednią szybkością. Sąd dodatkowo udzielił policji nagany, mówiąc, że przybycie na miejsce zdarzenia nie było wystarczające i że muszą podjąć skuteczne środki dochodzeniowe, dodając, że takie oświadczenie powinno być oczywiste. Również zauważono, że policja prawie nigdy nie udaje się na miejsce ataku, żeby zebrać dowody. Przecież to mówi Sąd Najwyższy tamtego kraju, więc słuchajmy, prawda, i miejmy oczy bardzo szeroko otwarte, prawda, z zadziwienia. Sąd zauważył również, że pomimo dziesiątek brutalnych ataków na palestyńskich mieszkańców wzdłuż południowego Hebronu, 175 było w sumie takich ataków, nie wniesiono ani jednego aktu oskarżenia przeciwko sprawcom, co jest oczywistą konsekwencją nienależnego zbadania zarzutów przez policję. Ta decyzja była jednogłośna. Co więcej, to jest adwokat z organizacji Hakel, to jest organizacja ochrony praw człowieka, która reprezentowała mieszkańców wsi, adwokat z zadowoleniem przyjął orzeczenie, ale wyraził zaniepokojenie jedną rzeczą, że sąd nie wydał szczegółowych nakazów, a w związku z tym ich wdrożenie będzie trudne. No, czyli jak widać, to jest robione po to, żeby pokazać, żeśmy zajęliśmy się, tak? Przypomina się, że fala przemocy dokonywanej przez osadników cywilnych oraz zmobilizowanych do regionalnych batalionów obronnych ogarnęła cały zachodni brzeg i skierowana jest przeciwko przede wszystkim społecznościom pasterskim w regionach wzgórz południowego Hebronu i Doliny Jordanu. W swojej pierwotnej petycji, która została złożona jeszcze w tej sprawie w listopadzie przez właśnie Hakel, czyli tą Organizację Obrony Praw Człowieka, organizacja napisała, że osadnicy i uzbrojeni żołnierze przybywają niemal codziennie do domów mieszkańców, sieją zniszczenie i dewastację, a w szczególności niszczą niezbędną infrastrukturę wiosek. No, głównie wysadzają bądź zatruwają studnie, wybijają, proszę Państwa, to już nie jest w tym wniosku, ale to jest akurat w raporcie, który się ostatnio okazał, wybijają stada i macie Państwo Państwo takie codziennie informacje. Dzisiaj osadnicy pod osłoną wojsk uzbrojonego IDF-u, prawda, czyli pewnie tych zmobilizowanych batalionów obrony, wycięli komuś tam 80 drzewek. No i taki człowiek co ma w tym momencie robić, jeżeli drzewka mu odrosną, to za 2 lata, jak nie wcześniej, a przez ten czas jest pozbawiony środków do życia. Chodzi oczywiście o to, żeby tych ludzi stamtąd wyeliminować po prostu fizycznie, żeby uciekli. Albo na przykład nagle potrafią wypędzić na przykład ludzi z wioski, a następnie ogrodzić tą wieś siatką i posterunkami, prawda, z uzbrojonymi żołnierzami, żeby ludzie nie mogli wrócić na przykład do swoich domów. Jak uciekli na przykład przed jakąś hordą, która próbowała te domy podpalić. Potem się okazuje, że już nie mogą do nich wrócić. Co się dzieje dalej? Otóż tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą petycję i o to akt oskarżenia, to czy oskarżenie, przepraszam, petycję do Sądu Najwyższego, właśnie to tutaj się znajduje informacja, że gdy dzwonili na Policyjne Centrum Obsługi Połączeń Alarmowych, policjanci nigdy nie odpowiadali na prośbę o pomoc i kazali składać skargi na posterunku policji w Kiryat Arba. Nawet wtedy, jeżeli już jechali tam, policja rzadko, jeżeli w ogóle odwiedzała miejsce zdarzenia, żeby zebrać jakiekolwiek dowody i zeznania. W wyniku przemocy zniszczono infrastrukturę wsi, taką jak krytyczne zbiorniki na wodę, panele słoneczne, sprzęt rolniczy. Ponad 1000 Palestyńczyków z 15 społeczności uciekło ze swoich domów. Ataki obejmowały napaść fizyczną, groźby przemocy i zabójstwa, przemoc wobec zwierząt gospodarskich. Miejmy nadzieję, że tylko fizyczną, a nie... Ponieważ ostatnio, jak Państwo wiecie, przemoc obyczajowa, że tak powiem, i gwałty są charakterystyczne dla państwa położnego w Palestynie, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej ta biedne zwierzęta gospodarskie z tego powodu nie ucierpiały. Ale zaraz będzie, jakby się okazało, że ucierpiały, zaraz będziemy mieli na rządzie państwa położnego w Palestynie kolejną dyskusję, czy gwałt jest jakby dozwoloną formą przemocy, tak? Z tego, co chyba pamiętam, to w tej dyskusji stwierdzono, że tak. Więc co dalej? Jeśli chodzi o ten pozew, to przypomina się, że Kirbet Zanuta miała około 250 mieszkańców, ale właśnie uciekli, podobnie jak 3 rodziny z wioski Umdarit. Mieszkańcy uciekli do innych wiosek i miasteczek, urodzin, albo też wynajmując po prostu pomieszczenia. W swoim orzeczeniu w poniedziałek sąd zauważył, że państwo zgodziło się umożliwić mieszkańcom powrót i polecił władzom ułatwienie tego kroku tak szybko, jak to jest możliwe. No, generalnie ci mieszkańcy, kiedy wrócili pod koniec listopada, żeby sprawdzić, czy powrót bez pomocy jest wykonalny, byli nękani, zastraszani przez ekstremistycznych mieszkańców pobliskich osiedli i nielegalnych placówek. Zaledwie 5 dni później zbudowana przez Unię Europejską szkoła we wsi została zburzona w incydencie, który według policji był przedmiotem śledztwa. Nikogo nie oskarżono. Potem Hakel również podał policji na przykład numer rejestracyjny pick-upa, którym przyjechali osadnicy. Są nagrania na przykład zrobione przez mieszkańców wsi, nagranie wideo z incydentu. Co więcej, wyraźnie widać twarze napastników. Nic z tym oczywiście nie zrobiono. Obszar wsi został następnie ogłoszony zamkniętą strefą wojskową przez armię w grudniu, a aktywiści osadników postawili wokół wsi ogrodzenie, żeby uniemożliwić mieszkańcom powrót. No więc nakazując państwu zapewnienie alternatywną metodę kontaktowania się z organami ścigania, sąd stwierdził, że pozostawi szczegóły do ustalenia agencjom państwowym. Sąd powiedział, powtarzamy i podkreślamy, że na pierwszy rzut oka obraz przedstawiony w roszczeniach petentów jest delikatnie mówiąc niepokojący. I również petytorzy są ochronionymi mieszkańcami, którzy mają prawo do otrzymania odpowiedniej odpowiedzi od władz w regionie, zwłaszcza gdy są to roszczenia dotyczące powtarzającej się przemocy. Organy ścigania w regionie są zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa petentów i porządku publicznego nawet w złożonych okolicznościach obecnego okresu. To jest, proszę Państwa, Sąd Najwyższy Państwa położonego w Palestynie. No więc powiem Państwu tak, jest w tej chwili raport, który został wydany przez 20 parę tych organizacji ochrony praw człowieka. Raport jest porażający. To jest raport, tak się nazywa, raport z okupacji. To są wszystko, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, rzymskie organizacje, tak? To są organizacje ochrony praw człowieka w państwie położonym w Palestynie. Co też pokazuje, że nie wszyscy tam mieszkańcy wspierają ten rządy. Uwaga, cytuję w tym momencie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, że nie popierają wszyscy tam apartheidu, a wręcz przeciwnie, wielu potępia. Ten raport jest do tego, no niestety, żeby Państwu zacytować tam obszerne fragmenty, to niestety mam pewność, że mi shadowbanuje znany ze swojego braku cenzury algorytm YouTube'a, tak? Więc zastanawiam się, czy może w niedzielę nie zrobić takiego odcinka, gdzie po prostu między innymi takie właśnie raporty Państwu przywołam. A jeżeli Państwo chcecie, znacie język angielski, warto sobie zobaczyć u mnie na Twitterze, jest po prostu link do tego raportu. Zobaczcie Państwo, tam są udokumentowane. Udokumentowane jest to, co tam się dzieje. To jest coś oczywiście, czego w polskiej prasie Państwo nie znajdziecie absolutnie, do momentu, dopóki na przykład Amerykanie o tym nie napiszą. Jak Amerykanie napiszą, to znaczy, że już można, prawda, i nagle się pojawi w polskiej prasie. Tak to się nie ma nawet najmniejsze szanse. No dobrze, proszę Państwa, ale mamy teraz punkt czwarty. I punkt czwarty dzisiejszego odcinka to jest sprawa polowania na dziennikarzy. No niestety, to takie tematy, znowu niestety państwo położone w Palestynie, tym razem chodzi o strefę, opatrunku. Musimy się przenieść tutaj. Najpierw oficjalne oświadczenie z humanistycznej armii. Otóż rzecznik sił obronnych humanistycznej armii informuje, że siły obronne oraz Shin Bet zlikwidowały Izmaila Gola, terrorystę z Nukhawy, który brał udział w masakrze, chodzi o elitarne jednostki humusu, żebyście Państwo nie mieli, a właściwie dokładnie mówiąc Brygad Kassam, tak? Który brał udział w masakrze 7 października oraz w dokumentowaniu i rozpowszechnianiu filmów z ataków na siły IDF, czyli na siły humanistycznej armii. Oczywiście o co chodzi? Ponieważ dzień wcześniej pojawiła się informacja, że doszło do ataku na wyraźnie oznaczony samochód, w którym poruszał się kamerzysta oraz dziennikarz stacji Al Jazeera. No więc najpierw oczywiście Hasbara rzuciła się, nie, absolutnie, zresztą polskojęzyczna też, to było obrzydliwe wręcz, nie, on nie był oznaczony, absolutnie nie, prawda, to przypadek, oczywiście tam się poruszali pick-upem, pewnie źle wyglądali i tak dalej, i tak dalej. No potem jak już ta fala, prawda, tego klasycznej dezinformacji się przewaliła, to wtedy nagle się okazało, że jak najbardziej humanistyczna armia powiedziała tak, że zrobiła to z pełną premedytacją, oskarżyła, że on był nie dość, że w humusie, to jeszcze w elitarnej jednostce wojskowej i że właśnie a jego jak gdyby działalność polegała na dokumentowaniu i rozpowszechnianiu filmów z ataków na siły IDF. Otóż tak, oczywiście, rozpowszechniał filmy również pokazujące różnego rodzaju, jakby to znowu nie mówić ładnie, bo przecież nie wolno, między innymi masową człowiekoeliminację i filmy tego faceta między innymi służą jako dowody, bo te filmy oczywiście jeszcze nie pocięte, prawda, nie to, które poszły w eter, służą jako dowody między innymi w sprawach przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i być może również Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Tak więc tak, to rzeczywiście jest coś, na co państwo położone w Palestynie nie może pozwolić. Przypomnę również, że w tej chwili w Gazie zginęło mniej więcej sześć razy więcej dziennikarzy zabitych od razu, powiedzmy sobie, wszyscy zostali zabici, najczęściej zabici z dronów celowanymi uderzeniami albo w ich domy, które zresztą były znane, nie tam, że w bloku, prawda, jeszcze mieszkali, w domy rodzinne, jeden tam uniknął kilka razy takiego zamachu, więc ci dziennikarze są eliminowani tam jak najbardziej konsekwentnie i to są targetowane ataki, znaczy takie, gdzie zabija się konkretną osobę, więc właśnie dziennikarzy, 198, jeżeli się nie mylę, ale jeszcze nie wieczór, więc zobaczymy, może humanistyczna armia dociągnie do 200. To jest więcej niż w jakichkolwiek innych wojnach, które miały miejsce po II wojnie światowej. To także, żeście Państwo wiedzieli, ilu dziennikarzy zginęło w tej chwili w Gazie. No ale z drugiej strony w żadnym innym konflikcie nikt specjalnie na dziennikarzy nie poluje. Włącznie z II wojną światową nie było takiego specjalnego polowania na korespondentów wojennych. Tym bardziej, że państwa kiedyś się umówiły, że właśnie między innymi dziennikarze są chronieni przez konwencję, ale to nie dotyczy, jak wiadomo, państwa położonego w Palestynie, którego nie dotyczą konwencje. A na przykład w czasie I i II wojny światowej te konwencje miały zastosowanie, no ale to miały te państwa europejskie taką fanaberię. No dobrze, to w takim razie przejdźmy jeszcze do tego, co tam się wydarzyło. Co pisze w takim razie, no bo to, co pisze państwo położone w Palestynie, to państwo znacie. Jak nie wiecie, to przeczytajcie jakieś artykuły po polsku, na pewno zobaczycie, że będzie to te stanowisko. Natomiast mamy w drugą stronę, mamy teraz stanowisko Al Jazeera. Otóż Al Jazeera zdecydowanie odrzuca bezpodstawne oskarżenia państwa położonego na północ od Synaju, że oto korespondent sieci Ismail Al-Ghul, który zginął w ataku humanistycznym w strefie Gazy, był działaczem Humusu. Sieć oświadczyła, że oskarżenie, które przedstawił jak zwykle bez dowodów, bo to prawda, jest próbą usprawiedliwienia umyślnego zabójstwa Al-Ghula i jego kamerzysty Ramiego Al-Rifiego. Al Jazeera Media Network stwierdziła, że oskarżenie przeciwko Al-Ghulowi podkreśla długą historię humanistycznego państwa, w której fałszowano i wykorzystywano fałszywe dowody do tuszowania jego odrażających zbrodni, podkreślając, że ten kraj zabronił międzynarodowym dziennikarzom wstępu do strefy opatrunku. Co więcej, siły okupacyjne wcześniej porwały Ismaila, uwaga, tego nie wiedziałem akurat, porwały go 18 marca 2024 roku podczas nalotu na szpital Al-Shifa. Przetrzymywały go przez pewien czas, a następnie uwolniły. No tak, no więc jeżeli był członkiem elitarnych sił Humusu, no to co, to go aresztowali, uwolnili, wypuścili z powrotem do strefy opatrunku? To jest absolutnie nielogiczne, podczas gdy wielu cały czas przecież w tych swoich obozach skupienia dalej przetrzymują. Co obala ich fałszywe twierdzenia o jego powiązaniu z jakąkolwiek organizacją. Zamordowany korespondent powiedział wówczas, że siły humanistyczne zatrzymały go wraz z innymi dziennikarzami i zmusiły ich do leżenia na brzuchu, ponieważ mieli związane oczy i związane ręce przez kilka godzin. Ismail dołączył, jak piszą, jak Al Jazeera pisze, dołączył do Al Jazeera w listopadzie 2023 roku, poświęcając cały swój czas i wysiłek na relacjonowanie wojny w strefie opatrunku, dokumentowanie okrucieństw humanistycznych sił zbrojnych w mieście opatrunku i relacjonowanie niewypowiedzianych cierpień Palestyńczyków w strefie opatrunku. Al Jazeera Media Network wzywa do niezależnego międzynarodowego dochodzenia, już widzimy, jak akurat się Amerykanie na to zgodzą, do niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie brutalnych i odrażających zbrodni popełnianych przez siły humanistyczne, siły okupacyjne przeciwko dziennikarzom i personelowi od początku wojny w strefie opatrunku. Co jeszcze? Tutaj humanistyczna armia powiedziała, w ramach swojej roli w skrzydle wojskowym Al-Ghul instruował innych agentów, jak rejestrować operacje i aktywnie uczestniczył w rejestrowaniu i nagłaśnianiu ataków na wojska humanistyczne. Jego działania w terenie były istotną częścią działalności wojskowej Humusu. Co więcej, od wybuchu wojny w strefie państwo położone na południe od rzeki Litani twierdzi głównie bez dowodów, że jego ataki na Palestyńczyków są częścią kampanii przeciwko Humusowi. W związku z tym humanistyczna armia, jak pisze Al Jazeera, zbombardowała szkoły, szpitale, obozy przesiedleńców, twierdząc, że atakowała bojowników Humusu. Trwający atak humanistyczny na strefę opatrunku zabił co najmniej 39 480 Palestyńczyków i zamienił duże części oblężonego terytorium w gruzy. Przypomina się, że państwo położone w Palestynie zabiło wcześniej Hamzę Dahducha, najstarszego syna szefa biura Al Jazeera w strefie Gazy i samego dziennikarza w styczniu i oskarżyło również o przynależność do Humusu. Zarzut został odrzucony przez sieci i grupy walczące o wolność prasy. Co więcej, Hamza Dahduch został zabity razem z innym dziennikarzem Mustafą Turają. Państwo położone w Palestynie przedstawiło wtedy sprzeczne uzasadnienie tego ataku. Początkowo twierdzili, że uderzyli za użycie drona z kamerą, zakładając, że stanowili zagrożenie dla sił humanistycznych. No ale oni nosili kamizelki wyraźnie, bo uważali, że to byli członkowie Humusu z dronem zwiadowczym, ale nosili kamizelki wyraźnie identyfikujące ich jako dziennikarzy. W lutym państwo położone w Palestynie znowu bez dowodu stwierdziło, że korespondent Al Jazeera Ismail Abu Omar był działaczem Humusu po tym, kiedy zaatakowano go, w wyniku czego został poważnie ranny. Przypomniano również, że siły humanistyczne jeszcze w 2022 roku, czyli przed tym wszystkim, zabiły korespondentkę Al Jazeera Shirin Abu Akleh na zachodnim brzegu oraz kamerzystę sieci Samira Abu Dake w strefie już opatrunku w grudniu 2023 roku. Przypomnijmy, Shirin Abu Akleh, no to był już popis dezinformacji, po prostu level hard. Ona chyba zdaje się miała też obywatelstwo amerykańskie, w związku z tym dlatego w ogóle wymuszono śledztwo, to jest jeszcze chrześcijanka na dodatek, więc wymuszono śledztwo, okazało się później, bo normalnie to oczywiście kupiono by wersję, najpierw była wersja, że to ją terroryści z Humusu zastrzelili, czy tam wtedy z islamskiego dżihadu, bo to akurat było na zachodnim brzegu, potem, że to nie oni, że ona weszła w wymianę ognia, więc nie wiadomo, a potem się okazało, że wymiany ognia żadnej nie było. Po prostu zdjął ją snajper i tyle. Oczywiście samych, jak to zwykle jest, sprawców nagrodzono, tak? I tyle. No właśnie, przypomina się, że właśnie ilu dziennikarzy zabito w strefie opatrunku od początku wojny. Komitet Ochrony Dziennikarzy, prawda, czy CPJ i Reporterzy Bez Granic oczywiście potępili zabójstwo Al-Ghula i Rifiego. Dyrektor generalna CPJ, Jody Ginsberg, notabene, nomen omen, powiedziała: dziennikarze są cywilami, nigdy nie powinni być celem ataku. Państwo położone w Palestynie musi wyjaśnić, dlaczego dwóch kolejnych dziennikarzy Al Jazeera zostało zabitych w tym, co wydaje się być bezpośrednim atakiem. To jest oficjalne oświadczenie Komitetu Obrony Dziennikarzy. No a dlaczego? No bo tak, prawda, będzie odpowiedź i tyle. No więc właśnie namawiam znowu do zajrzenia do tego raportu, zarówno do raportu ONZ, który się ukazał, jak i do teraz raportu tego, który Organizacje Praw Człowieka, Ochrony Praw Człowieka w państwie położonym w Palestynie opublikowali. No dobrze Państwa, jeszcze mamy jeden temat związany z humusem, ale tym razem jest to bardzo króciutko. Otóż wypowiedział się jeden z ekspertów państwa położonego w Palestynie na temat pokonania humusu. No bo to jest tak, że pokonanie humusu, jak Państwo pamiętacie, jest jednym z przedmiotów nie tylko tego wszystkiego, co my już znamy, ale przede wszystkim jest też, o czym zapominamy, przedmiotem wewnętrznej walki politycznej w państwie położonym w Palestynie. Tak? Znaczy, opozycja twierdzi, że Yahu Natan i jego banda wesołych neonazistów to nic, krótko mówiąc, albo niewiele robi dla pokonania humusu i że te działania właśnie głównie dotyczą ludności cywilnej, a humusu przy okazji. Ostatni tydzień, prawda, ma temu przeczyć. Jak Państwo wiecie, jeszcze państwo położone w Palestynie wczoraj powiedziało, że udało jej się trafić Muhammada Deifa, to jest lidera skrzydła wojskowego humusu w strefie. Natomiast humus tego nie potwierdza. Oczywiście humus nie musi tego robić, natomiast no, zwyczaj jest taki, że nie ukrywa się śmierci, prawda, bo jest konieczność złożenia kondolencji, tak, i pochowania jak najszybciej. To jest jeszcze kolejne założenie. Oczywiście politycznie pewnie byłby to cios, ale nie sądzę. Znaczy, to jest tak, że właśnie śmierć liderów to jest to w niebo wstąpienie na drodze do Jerozolimy. W związku z tym nie jest to niczym, co się właśnie powinno ukrywać. Oni się tym szczycą, a nie ukrywają, więc, no ale to mówię, no, knowania w humusie to są niestety ich knowania, więc trudno jest też się zorientować, czy rozrobią tak, czy inaczej. Natomiast no, w tej chwili nie potwierdzają tego, no, ale to tylko na, więc czekamy na ewentualne potwierdzenie. Natomiast, no właśnie, natomiast w kanale 13 była taka cała dyskusja i tutaj właśnie jeden z analityków, jeszcze na 12, przepraszam, kanale, taki Ohad Hamo, który właśnie jest takim analitykiem do spraw arabskich, opowiadał właśnie o tym, jaki jest ich zdaniem, to znaczy również w państwie położonym w Palestynie, obraz walki z humusem. Więc stwierdziłem, dobrze, przywołam Państwu, bo to jest zawsze jakiś punkt widzenia, tak, żeby nie zamykać się, prawda, we własnej bańce poglądów i powiedzmy percepcji. Otóż on mówi, że po 10 miesiącach rzezi w strefie opatrunku jedynym przywódcą, jak gdyby, który tam pozostał, jest humus, znaczy jedyną organizacją. Powiedział również, że państwo położone w Palestynie jest nadal dalekie od osiągnięcia zwycięstwa, pomimo tej brutalnej wojny, którą prowadzi już przecież od bardzo dawna. Powiedział, humus to organizacja, która wie, jak się dostosować, pomimo długiej listy ofiar, z czasem stała się silniejsza i stała się ważniejszym i poważniejszym wrogiem. To jest, powiedział też, że po 10 miesiącach niszczenia machiny wojennej, humanistycznej machiny wojennej i przez humanistyczną machinę wojenną, w Gazie pozostaje tylko jeden przywódca, a jest nim Humus, szczególnie w centralnej i południowej części pasa, czyli to jest lider. Znaczy jest faktem, że w centralnej i południowej części pasa cały czas trwają niezwykle ciężkie walki. To wiemy na pewno, bo to jest relacjonowane praktycznie codziennie w państwie położonym w Palestynie. No oczywiście sam Humus też wydaje ciągle różne kolejne oświadczenia. Powiedział, oczekiwano, że po 10 miesiącach wojny pojawi się alternatywa dla Humusu, ale co się dzieje dzisiaj? Tysiące nowych rekrutów dołącza do Humusu. Co jest prawdą, no ale to mówiliśmy o tym wielokrotnie, prawda, że tak dokładnie będzie, że ta wojna właśnie spowoduje umocnienie Humusu, bo zabicie liderów zabiciem liderów, natomiast mamy tysiące nowych rekrutów, więc a mamy jednak cały czas żyjące około 2 milionów mieszkańców w samej Gazie, plus 5 milionów emigrantów za granicą, plus 5 milionów kolejne w, no właśnie, plus 3 miliony przynajmniej w zachodnim brzegu, tak? No i teraz zobaczymy, jak gdyby, z kogo tutaj rekrutować. No mają z kogo rekrutować. Co więcej, Hamo zauważył, że było to zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Dobrą wiadomością jest, że tracą członków, ale złą wiadomością jest to, że młodzi ludzie nie mają alternatywy, żeby dołączyć do innej organizacji niż Humus. No i to się zgadza, przecież nie dołączą do Fatahu, które oskarżają o kolaborację z wrogiem. Podkreślił również potrzebę przekonania przez państwo położone w Palestynie młodych ludzi z Gazy do dołączenia do organizacji innej niż Humus, dodając, że jak dotąd Tel Awiw tego nie zrobił. Powiedział również, jeśli chodzi o Yahya Sinwara, to powiedział, że istnieje przekonanie, że Sinwar pozostawiony sam w sobie może stać się bardziej elastyczny, chociaż niektórzy twierdzą coś przeciwnego. No i powiedział generalnie, że państwo położone w Palestynie jest wciąż dalekie od pokonania Humusu. Więc taka jest mniej więcej konkluzja ze specjalisty z kanału 12 z państwa położonego w Palestynie. Ja się generalnie zgadzam z tym. Znaczy, to jest oczywiście taka w skrócie bardzo, to nie jest jakaś głęboka analiza, no ale ona mniej więcej oddaje istotę rzeczy. To znaczy, z jednej strony Humus ma tysiące nowych rekrutów, nawet jeżeli utraci Dejfa, prawda, to tam będzie miał 20. Akurat partyzantów jest dosyć łatwo zastąpić, tak? To trudniej jest, prawda, jakichś charyzmatycznych przywódców, których tam akurat w Gazie specjalnie nie ma. No jest jeszcze Yahya Sinwar, prawda, więc to jest. Natomiast liczenie na to, że on się stanie elastyczny, to jest moim zdaniem za daleko posunięte. To znaczy, on akurat jest znany właśnie ze swojej nieelastyczności. Okej, proszę Państwa. Kończymy temat Humusu, wystarczy już tego i w ogóle wystarczy państwa położonego w Palestynie. Dzisiaj było o tym dużo, no ale to niestety no, nie mój wymysł, tak się po prostu dużo dzieje i tak parę tematów pomijam. Od razu Państwu jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz, pomijam całkowicie na razie te spekulacje, które się pojawiają dotyczące zabójstwa Hanii, ponieważ no, źródłem tych wszystkich rewelacji jest tak czy inaczej państwo położone w Palestynie. A ono na pewno nie jest zainteresowane tym, żeby nagle ujawnić, jak dokonało zamachu. Co prawda rzekomo poinformowało natychmiast sojuszników o tym, jak to zrobiło, rzekomo, ale to jest w moim głębokim przekonaniu ujawnienie takiej tajnej w sumie informacji ma tylko i wyłącznie charakter polityczny. No bo z jednej strony właśnie tam najpierw była teza o rakietach Spike, które miały być odpalane z domu w pobliżu. No więc zrobiłem sobie taki podstawowy osint tego i się okazuje, że oczywiście źródłem jest konto z flagą niebiesko-białą z niewielką gwiazdką w środku. Pewnie Argentyna. Potem jest teraz kolejne, że to jest bomba podłożona 2 miesiące wcześniej. Proszę Państwa, no to sugerowało w hotelu. No po pierwsze, to jest hotel, w którym jest akurat dużo apartamentów i tam wiele osób nocowało, więc to się zakłada, że nie wiem, że ta bomba była tak podłożona, że nikt tego nie znalazł, nie zauważył, sprzątaczki też nie zauważyły. Co więcej, zakładali, że on będzie dokładnie w tym apartamencie, pomimo tego, że są inne jeszcze i to nie jest tak, że on zawsze w tym samym. W związku z tym, no to jest teza, no chodzi o to w każdym razie, żeby zamieszać, tak? Znaczy, żeby z jednej strony nie zadawano pytań za dużo, a z drugiej strony, żeby też ingerować, moim zdaniem, w śledztwo irańskie. Znaczy, nie wiem, czy Irańczycy dojdą do takiego samego wniosku. Na pewno te źródła, które przedstawiają to, to nie są źródła ze śledztwa, bo źródła ze śledztwa publikują tam co jakiś czas jakieś przecieki i to akurat nie jest to. Abstrahując od tego, że to też może być prawda. Tylko, że wiecie Państwo, to wtedy implikuje jeszcze jedną rzecz i właśnie to jest celem moim zdaniem całej tej operacji. Po pierwsze, odwrócenie uwagi być może od jakiegoś prawdziwego szpiega, którego tam państwo położone w Palestynie ma, w Teheranie, który mógł kierować tą operacją. No właśnie po to, żeby się jakby śledczy też przywiązali do oficjalnego, właśnie do tego, że to no tu, prawda, amerykańska gazeta wyciągnęła z Mossadu tajną informację, jak to tak naprawdę zrobili. To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga rzecz to też implikuje fakt, że być może do samego zamachu doszło za zgodą bądź zaniedbaniem celowym ze strony IRGC, co próbują właśnie imputować różnego rodzaju właśnie źródła te takie osintowe, które gdzieś tam czerpią szerokimi garściami z kubła dezinformacji rozpowszechnianej przez po prostu armię państwa położonego w Palestynie. Oni mają specjalny wydział do tego, żeby właśnie taką dezinformacją się zajmować. No bo to wtedy tego typu podejrzenie, jeżeli ona nagle rozlewa się po całym internecie, oczywiście ma podważyć, ma spowodować nieufność między sojusznikami Iranu i samym Iranem. Tak? To jest taka prosty zabieg. Notabene może być skuteczny, to jest inna sprawa. Natomiast ja poczekam jeszcze, aż się pojawią jeszcze jakieś kolejne rewelacje, zanim je zbiorę Państwu i będę przedstawiał. No dobrze, proszę Państwa, teraz przenosimy się, to już ostatni temat dzisiaj obiecuję, przenosimy się do z Arabii Saudyjskiej i Chin. Otóż, proszę Państwa, jest tak, że Saudyjski Fundusz Majątkowy podpisał 6 memorandów o łącznej wartości, uwaga, 50 miliardów dolarów z wiodącymi chińskimi instytucjami finansowymi. To jest z bankiem Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, China Export and Credit Insurance Corporation, czyli Sinosure, potem Export Import Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China, czyli ICBC. To podano w oświadczeniu. PIF powiedział, że te MOU obejmowały obszar współpracy, taki jak zachęcanie do dwustronnych przepływów kapitału, zarówno za pośrednictwem długu, jak i kapitału własnego. No, jeden z największych na świecie funduszy majątku narodowego, czyli Saudyjski Fundusz Inwestycyjny Publiczny, prawda, czyli PIF, ma potężny portfel inwestycji od farm daktylowych po międzynarodowe korporacje. No i ten właśnie, skąd się to wzięło, otóż ambitny plan wizji 2030, prawda, czyli ta wizja Królestwa 2030 ma na celu dywersyfikację gospodarki, odchodzenie od paliw kopalnych, żeby właśnie rozwinąć dynamiczny sektor prywatny i to jest właśnie powód, dla którego Saudyjczycy tak intensywnie współpracują z Chinami. Oni uważają, że osiągnięcie takiego celu już w tak krótkim czasie, bo to jest 6 lat, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki sprawności, powiedzmy, chińskiej, tak? I tutaj Chiny oświadczyły w lipcu, że są gotowe pogłębić współpracę w zakresie infrastruktury, zasobów energetycznych, zielonego rozwoju i gospodarki cyfrowej oraz powitały saudyjskie firmy, takie jak Fundusze Majątku Narodowego, giganta naftowego Aramco, aby nadal zapuszczał korzenie w Chinach. Proszę Państwa, miałem jeszcze pomysł na może Nigerię, ale już dzisiaj Państwu odpuszczę, bo i tak odcinek jest bardzo, bardzo długi. Dużo było o szpiegach, dużo było o zamachach, dużo było o państwie położonym w Palestynie, no ale to już jest standard. W każdym razie, proszę Państwa, na zakończenie przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. To jest firma, która załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem, a sponsorem tego odcinka jest portal szkoleniowy Akademia Wywiadu. Certyfikowane szkolenia w zakresie białego wywiadu, informatyki śledczej i bezpieczeństwa. I że dla widzów kanału, mam powiedzieć, jest oferta specjalna. No to będę, proszę Państwa, tego typu szkolenia, tego typu, no, wielu by się przydało. Znaczy, ci, którzy tam udają osintowców cały czas, to im, oni tak są przekonani, że wszystko wiedzą. No ale ci, którzy się chcą na czymś takim na poważnie zająć, no to jeżeli nie na studia, to przynajmniej na kursy. Ktoś powinien zdecydowanie sobie pójść, to po prostu pomaga Wam później w wyszukiwaniu różnych informacji, umiejętności oddalenia chociażby, oddzielenia informacji, które są celową dezinformacją od od może niecelowej, to już zawsze coś. Więc tutaj warto się czymś takim pozajmować. Dobrze, proszę Państwa, już nie przedłużam tych dywagacji. Macie Państwo link pod odcinkiem, możecie Państwo wejść, zobaczyć, co tam ta Akademia Wywiadu oferuje. No i cóż jeszcze? Dziękuję bardzo stałym patronom za wspieranie tego kanału. Dzięki Państwu ten kanał w ogóle istnieje. Jazda z cenzorami, prawda? No tutaj mamy, prawda, Turcja forever. Teraz ja i również w Stanach Zjednoczonych również mamy walkę z cenzurą. Co więcej, więc jazda z cenzorami to już jest międzynarodowe hasło. Poza tym Romani ite domum to standardowo i na samo zakończenie oczywiście alki laptan bahu alkafi lattasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia może w niedzielę. Może się jednak wreszcie zdecyduję na nakręcanie również odcinków w niedzielę. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.